Dzień dobry, mówi Przemysł Olszewski, Compliance przy kawie. Dzisiejszy odcinek poświęcam terminowi insight trading, czyli tak naprawdę osoby posiadającej informację poufną ze względu na wykonywane czynności zawodowe. Poruszam ten temat dzisiaj podczas mojego podcastu, dlatego że docierają do mnie sygnały, że wiele osób zastanawia się na temat trochę polityczny, bym powiedział, czy osoby będące u władzy, zajmujące jakieś wysokie stanowiska polityczne, powinny ujawniać informacje o swoim majątku, o swoich dochodach. I tutaj właśnie bardzo często osoby pytające się mnie o to, pytają się właśnie o te przepisy dotyczące insider tradingu. Więc może na początek chciałbym wyjaśnić, na czym polega insider trading, czyli tak naprawdę osoba, która posiada informację poufną. Jest to po prostu osoba, która pracuje w spółce giełdowej, czyli w spółce, która notowana jest na rynku, a więc akcje tej spółki są instrumentami finansowymi i teraz ta osoba może posiadać jakąś wiedzę, która będzie po ujawnieniu tej wiedzy będzie miała wpływ na kurs tego instrumentu finansowego. Bo tak naprawdę warto jest tutaj zaznaczyć, że całe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o numerze 596 z 2014 roku dotyczy właśnie nadużyć na rynku, tutaj w domyśle rynku takim finansowym, ale trochę szerzej rozumianym, właśnie tam, gdzie instrumenty finansowe są sprzedawane. I teraz, co jest bardzo istotne, to właśnie istotne jest to, że to rozporządzenie dotyka tylko tego aspektu, czyli tego rynku. I tutaj my możemy sobie to rzeczywiście sprowadzić do takich punktów, gdzie mamy spółki notowane na giełdzie i osoby uczestniczące w jakichś pracach, powiedzmy o podpisaniu nowej umowy, za rozpoczęcie jakiejś nowej inwestycji, sprzedaż, kupno, podział jakiegoś majątku. I te osoby rzeczywiście posiadając tą wiedzę mogłyby użyć tej wiedzy jeszcze zanim ogół akcjonariuszy się o tym dowie i dzięki temu albo zmanipulować kurs giełdowy, albo de facto pewnie zarobić, czy sprzedając akcje przed planowanym spadkiem cen, bądź też kupując akcje przed planowanym wzrostem. Tu warto jest też oczywiście pamiętać o tym, że insider trading nie tylko może sam wykorzystywać taką informację, ale również może zlecić ją innej osobie. I my w Polsce mieliśmy taką sytuację, pewnie takich sytuacji było wiele, ale można podać taką sytuację jednego z banków dużych amerykańskich, gdzie pracownik tego banku, filii w Warszawie, wykorzystywał dostępne informacje, a następnie doradzał swoim rodzicom, ażeby dokonywali transakcji na giełdach, właśnie korzystając z tych informacji, które on im przekazuje. Przekazanie tych informacji powodowało właśnie to, że on wspólnie z rodzicami osiągnął korzyści majątkowe. Było to przez pół roku i po pół roku zostało to wykryte i komisja giełdowa, amerykańska komisja giełdowa postawiła mu zarzuty właśnie naruszające takie przepisy. Tutaj akurat chodziło o przepisy Stanów Zjednoczonych. Natomiast pamiętajmy oczywiście, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego również obowiązuje na terytorium Unii i w Polsce są te przepisy podobne. Jak to wygląda z perspektywy kary od strony już teraz Polski? To mamy oczywiście taką ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. I tutaj jest mowa o tym, że kto udziela rekomendacji, podlega karze pozbawienia wolności, podlega karze grzywny w wysokości do 2 milionów złotych, albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom. Kto wykorzystuje informację poufną, podlega grzywnie do 5 milionów złotych, albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. I mamy jeszcze osobę, która manipuluje, i tutaj również mamy 5 milionów albo 2 miliony. I odpowiednio w pierwszym przypadku mamy karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast w drugim przypadku mówimy tutaj tylko o grzywnej. Więc proszę zwrócić uwagę, że te kary finansowe, jak i kary pozbawienia wolności są dość wysokie, jak ja uważam, i rzeczywiście osoby takie, które posiadają taką wiedzę, powinny pilnować jej i nie udzielać po prostu tych informacji osobom, które nie powinny posiadać tej wiedzy, bo same mogą narazić się na odpowiedzialność karną. Jak działają podmioty w takim razie, te, które zatrudniają insiderów, czyli osoby posiadające taką dostęp do takiej informacji poufnej? Te podmioty mają również obowiązki własne i takim głównym obowiązkiem jest stworzenie listy osób, ale także i listy ewentualnych podwykonawców, którzy mają dostęp do tej informacji poufnej, po to, ażeby w każdej chwili, kiedy giełda papierów wartościowych zauważy, że możliwe, że doszło do manipulacji, że ktoś próbował wykorzystać informację poufną w celu osiągnięcia zysku, ażeby można było taką listę przekazać i żeby można było wszcząć postępowanie. Zwracam też uwagę na to, że Komisja Nadzoru Finansowego również działa dosyć aktywnie w tym obszarze i jeśli widzi takie zachowania, które mogą być podejrzane, również zgłasza do organów ścigania takie osoby, ażeby wtedy było prowadzone postępowanie ze względu na możliwość popełnienia przestępstwa. Tu akurat mam na myśli zgłoszenie, gdzie właśnie jedna spółka, czy w zasadzie osoby, jak rozumiem, reprezentujące, czy działające w imieniu tej spółki, mogły dopuścić się właśnie naruszenia tej tajemnicy poufności tych informacji, jeszcze zanim one zostały upublicznione. No właśnie, zostały upublicznione te dane, czyli tak prawdę mówiąc, po co to się robi? No oczywiście każda spółka, w jej interesie jest to, ażeby rozwijać się i zdobywać nowe kontrakty. Oczywiście też czasami się zdarza tak, że są przygotowane sprawozdania, które wykazują gorsze momenty w rozwoju spółki i wtedy wykazuje się stratę. No niemniej jednak każda z tych informacji może mieć wpływ na cenę giełdową akcji i każdy z uczestników, z graczy powinien mieć dostęp do tych informacji w odpowiednim momencie, czyli w tym samym w zasadzie momencie, tak, żeby było pewnego rodzaju równość szans dla tych osób. I teraz właśnie mechanizm, który ma zapobiegać wszelkiego rodzaju kwestiom związanym z wykorzystywaniem takich informacji poufnych, to jest możliwie najszybsze upublicznienie informacji, które mogą mieć wpływ na cenę. Wtedy automatycznie osoby, które miały tą wiedzę, przestają być posiadaczami informacji poufnej, bo informacja poufna stała się informacją publiczną, więc każdy już może ją wykorzystywać, każdy może kupować czy też sprzedawać akcje poszczególnych spółek, a więc nie będzie zachodziło ryzyko, że ktoś te akcje, znaczy, że ktoś wykorzystał tą informację i na niej zarobił. No i teraz krótko podsumowanie, czy my mamy tutaj do czynienia z tymi przepisami z perspektywy polityków czy samorządowców, którzy mają informacje, dostęp do informacji poufnych. No, myślę, że w wielu aspektach nie mieści się nam to w regulacjach ani ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ani w rozporządzeniu Unii Europejskiej dotyczącymi przeciwdziałania nadużyciom na rynkach, dlatego że czasami o tych przypadkach, o których słyszymy, czy o tych, o których się mówi dzisiaj w przestrzeni publicznej i w mediach, to tak naprawdę dotyczy to zakupu czy też sprzedaży dóbr, które właśnie nie mieszczą nam się w tym katalogu, który obejmują właśnie te akty prawne. A więc mimo, że ktoś wykorzystuje informacje, do której ma dostęp tylko ograniczone grono osób, to jednak nie grozi mu ta odpowiedzialność karna wynikająca z tych przepisów. Ale ponieważ to jest odcinek Compliance przy kawie, a więc compliance to nie tylko przepisy prawa, ale także i etyka, to myślę, że warto byłoby się zastanowić, czy prawdę mówiąc osoby mające dostęp z urzędu do pewnych informacji, do których nie ma dostępu ogół społeczeństwa, czy mogłyby na podstawie tych informacji podejmować decyzje finansowe, o na przykład zakupie jakiejś nieruchomości, czy też jej sprzedaży, licząc na to, że kiedy ta informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, te nieruchomości stanieją bądź zdrożeją. Myślę, że każdy etyk, czy każda osoba, która zajmuje się etyką, przyzna mi rację, że takie postępowanie nie jest etyczne i mimo, że nie ma regulacji żadnych, czy przynajmniej te regulacje prawne, o których tutaj mówię, nie dotykają tego aspektu, to warto byłoby jednak zastanowić się, czy nie należałoby również i innych, powiedzmy, obszarów objąć regulacjami dotyczącymi informacji poufnych. Ja jestem osobą, która zawsze zastanawia się nad skutecznością kar w stosunku do działania prewencyjnego, czyli czy tak naprawdę karami możemy zapobiegać powstawaniu niektórym zjawiskom. Bardziej uważam, że czy jestem bardziej skłonny ku temu, ażeby przede wszystkim wprowadzać przepisy chroniące, czy też zakazujące wykonywania pewnej czynności, czy chroniące pewne informacje. Natomiast sam ten przepis już powoduje to, że osoby, które znają przepisy prawa, wiedzą, że nie mogą tego zrobić. Natomiast jeśli takich przepisów nie ma, to myślę, że etyka, która mieści się gdzieś właśnie w pracy compliance'owca, jest tutaj bardzo słabym ogniwem i często osoby, które po prostu posługują się normami, które nie są normami etycznymi, no ciężko jest tutaj wtedy pozwalać, czy w ogóle promować w ich otoczeniu zasady właśnie etyki biznesowej. Więc myślę, że na pewno regulacje zakazujące ujawniania czy korzystania z informacji poufnych, dopóki nie zostaną podane do informacji publicznej, byłyby, podniosłyby po prostu nasz taką świadomość gospodarczą i ułatwiłyby chyba, czy też umożliwiłyby lepszy, transparentny po prostu rynek i równość szans dla wszystkich inwestorów, a nie tylko dla tych, którzy mają dostęp do jakichś informacji otrzymanych od samorządowców czy jakichś polityków, którzy właśnie są w trakcie finalizacji jakiegoś kontraktu, który spowoduje, że część nieruchomości w danej gminie zdrożeje albo stanieje właśnie dlatego, że zostaje gdzieś obok wybudowana, czy będzie wybudowana jakaś inwestycja, która na przykład wpłynie negatywnie na zakup prywatnych nieruchomości. To jest, wydaje mi się, bardzo istotne i bardzo ważne, ażebyśmy tutaj mieli tą transparentność. Dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że trochę takim odcinku przedwyborczym, gdzie rzeczywiście tutaj wiele osób dyskutuje na temat właśnie zagadnień dotyczących w ogóle etyki w polityce, co jest bardzo interesujące i ciekawe. Myślę, że ja tutaj Państwu przybliżyłem trochę te zagadnienia dotyczące insidera, czyli osoby posiadające informacje poufne. Temat jest oczywiście bardzo szeroki i moglibyśmy tutaj jeszcze długo na ten temat rozmawiać, co jest taką informacją poufną, co nie jest. Moglibyśmy tu też parę wyroków sądowych na ten temat właśnie przedstawić, gdzie sąd właśnie interpretował czasami nie do końca precyzyjne informacje jako informacje już dotykające właśnie spraw poufności. Niemniej jednak chciałbym podziękować wszystkim osobom, które słuchają mojego podcastu, za bardzo liczne odzewy związane z poprzednim odcinkiem dotyczącym właśnie zakończenia pierwszej sprawy przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, która się kończyła w końcu przed sądem, dotyczącym właśnie biznodę i kwestii obowiązków informacyjnych. Bardzo to mnie cieszy, że tylu osobom się spodobał tamten podcast i te głosy pochlebne, które otrzymałem od Państwa. Uwagi również biorę sobie do serca i będę się starał, ażeby kolejne podcasty były również interesujące i ciekawe. I mam nadzieję, że ten, który właśnie kończymy, również spełnił Państwa oczekiwania. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień Compliance przy kawie, realizowanego właśnie dzięki Checkboxowi. Na tym kończę. Mówił dla Państwa Przemysław Olszewski, Compliance przy kawie.